Na zegarze 8,5 minuty po 9 zaczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. W studiu ze mną są już nasi komentatorzy. Katarzyna Skrzypińska, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka Polskiego Towarzystwa Psychologii, Religii i Duchowości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I ksiądz Jacek Socha, doktor teologii, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Gdyni Chylonii. Witam serdecznie.
Dzień dobry, szanowny Boże.
Zapraszam również naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi komentarzami, wysyłając SMS-y pod numer 603-06-06-06. Już jutro w Watykanie dojdzie do historycznego spotkania przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata, podczas którego papież wraz z biskupami będzie rozmawiał na temat nadużyć seksualnych wobec nieletnich w kościele. Jaka jest według Was skala tego problemu?
Skala niewątpliwie jest spora i nie jest tak, że się objawiła nagle. Problem istnieje i prawdopodobnie będzie istniał w zależności od tego, jak będzie komentowany, tak będzie postrzegany. Tak? Historia pokazuje, że już w starożytnym Rzymie problem pedofilii, ale zupełnie inaczej rozumianej, istniał i w zasadzie natura ludzka się nie zmienia. W związku z tym trudno powiedzieć, że nagle coś znika, a potem się pojawia.
Tak, myślę też, że do nas dociera to, że skutki pedofilii są tak dramatyczne, że nagle staliśmy się poprzez wiedzę bardziej wrażliwi na ten problem i w kościele i nie tylko. Stąd pewnie więcej rozmowy i stąd też pewnie więcej bólu w nas z powodu tego, że to zjawisko odkrywamy no właśnie nie tylko jako coś, co istnieje kulturowo, ale jako coś, co niszczy relacje, co niszczy osobowość człowieka, co niszczy też wewnątrz duchowość człowieka. I stąd myślę to spotkanie i nasza rozmowa.
Wyjątkowe w historii Kościoła, bo takich jeszcze nie było, to pokazuje też skalę tego problemu. Jezuita ksiądz Hans Zollner, który jest koordynatorem komitetu przygotowawczego tego szczytu biskupów, zwrócił uwagę, że ofiarami wykorzystywania w Kościele są też osoby dorosłe i trzeba się zająć także tym problemem. Jednak to spotkanie będzie koncentrować się na ochronie małoletnich. Czy to dobrze, że dzieli się ten problem, czy nie należałoby od razu zmierzyć się z całością i rozwiązać go raz na zawsze? Czy można go w ogóle rozwiązać?
To znaczy, można rozmawiać na wiele tematów, ale jeżeli coś ma być konkretnego i jakieś wnioski i też działania konkretne mają wypłynąć z tego spotkania, no to ono jest jakoś ukierunkowane i też widać, że dobrane są konkretnie osoby, czyli papież zaprosił do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów narodowych, czyli to jest ponad 100 biskupów, którzy zostali zaproszeni, więc to nie może być za duże grono, nie może być wiele tematów, żeby były jakieś konkretne wnioski, no to myślę, że temat jest określony i może najbardziej bolący i najbardziej tragiczny, dlatego stąd takie ukierunkowanie i papież dobrze wie, papież Franciszek, że tego od niego wymaga ta chwila zmierzenia się z odpowiedzią na to, co on widzi i jakie głosy do niego dochodzą, bo skoro papież usłyszał bardzo wyraźnie, co się stało na przykład w Chile, czego sobie nie wyobrażał, jak powiedział, że on się nawet mylił, papież Franciszek, co do oceny zjawiska pedofilii w kościele w Chile, no to on chce na to odpowiedzieć i odważnie odpowiada.
Tematem pierwszego dnia obrad będzie odpowiedzialność biskupów na polu nadużyć. Wśród ujawnionych przypadków ostatnich jest sprawa emerytowanego arcybiskupa Waszyngtonu McCarricka, którego na kilka dni przed szczytem papież Franciszek wydalił ze stanu duchownego. Kongregacja Nauki Wiary uznała 88-letniego już dzisiaj duchownego za winnego pedofilii. Jaka jest odpowiedzialność biskupów na polu nadużyć?
Niektórzy mówią, czytałem taki komentarz, iż papież Jan Paweł II i Benedykt XVI zmierzyli się i bardzo do nich wyraźnie dotarł problem pedofilii, czyli tych czynów względem dzieci. agresywnych, seksualnych. Natomiast papież Franciszek podjął kolejny krok, czyli jakby drugi etap, zmierzenie się z odpowiedzialnością za to biskupów, za to zjawisko, czyli no, wyszedł problem na przykład ukrywania takich zjawisk. I to jest coś, co odróżnia ten pontyfikat od poprzednich, że papież chce się zmierzyć z odpowiedzialnością biskupów za to, co dzieje się w kościołach lokalnych. I stąd to wezwanie biskupów do Watykanu, że to będzie też bardzo mocny temat, bo ktoś był odpowiedzialny też za, ktoś jest odpowiedzialny za kościół lokalny, za to, co się w nim dzieje. Tak to rozumiem.
No właśnie, będzie również mowa o rozliczaniu z podejmowanych działań, bo odpowiedzialność biskupów to jest jeden z tematów, rozliczenie z podejmowanych działań to drugi i też przejrzystość w kościele. Na ile wystarczy o tym rozmawiać, a na ile jest to ogromna potrzeba bardzo konkretnych rozwiązań? Jak to wygląda z punktu psychologii człowieka?
Problem jest na wielką skalę, ale problem nie dotyczy tylko jednego środowiska. Musimy sobie uzmysłowić, że problem dotyczy całego społeczeństwa. Może do tej pory się o tym nie mówiło, jednak oczywiście są pewne zawody cieszące się estymą, szczególnym etosem, służebne wobec ludzi i one są, powiedziałabym, pod taką większą lupą, w związku z czym te afery nabierają jakby zupełnie innego kolorytu i skali. Niemniej jednak u podłoża tego typu zachowań dewiacyjnych zawsze leży trauma. Jeżeli jest coś wbrew woli drugiego człowieka, czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła, mam tu na myśli po prostu gwałt. Jest to przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, która rujnuje poczucie wartości, niszczy poczucie kontroli, poczucie wpływu na cokolwiek. Można powiedzieć, że jeżeli dokona się takiego aktu, bo to jest również akt agresji, pojawia się taki trójfazowy model reakcji na tego typu zastaną sytuację. Najpierw ofiara jest w szoku, w odrętwieniu, nie wie co się dzieje, próbuje zrozumieć w ogóle w sposób racjonalny tę sytuację. Ten okres trwa około tak do 2 tygodni, ale to wcale nie jest tak, że jak miną te 2 tygodnie, to jest wszystko fantastycznie, bo się pojawia dezorientacja. Właśnie wówczas zachwianie poczucia wartości, poczucia takiego bycia w realnym świecie, niepewność, powstają lęki różnego rodzaju. To jest najtrudniejszy okres, gdzie bardzo często pojawiają się akty samobójcze, akty wkraczania na drogę uzależnienia narkotyków, alkoholu. I wreszcie dochodzi do trzeciego etapu reorganizacji, który trwa najdłużej, może trwać nawet do paru lat, kiedy osoba już zaczyna sobie radzić z tematem, pod warunkiem, że przeszła ten drugi etap. Szuka najczęściej pomocy, bądź ta pomoc jest jej ofiarowana. Ale to wcale nie znaczy, że ten temat zostanie zapomniany. On często jest wyparty, często uruchamia się szereg mechanizmów obronnych.
I on często wraca z opóźnieniem, tak, z bardzo dużym, tak, opóźnieniem.
W postaci PTSD chociażby, czyli właśnie radzenia sobie no, w taki trudny sposób z rzeczywistością, z powracającymi lękami, z obawami przed społeczeństwem, z lękiem przed reprezentantami osób z tej grupy społecznej, z której spotkało to nieszczęście, czyli na przykład jeżeli sprawcą był mężczyzna, to ofiara się boi mężczyzn, tak? Więc to są różnego rodzaju fobie, lęki, które pozostają często na całe życie.
Ojciec Federico Lombardi, były dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, zwrócił uwagę na taki bardzo ważny element. Mówił o tym, że nie zdawaliśmy sobie wcześniej z tego sprawy w przeszłości. Myśleliśmy, że możemy żyć w kulturze milczenia, że lepiej nie mówić o tych rzeczach w rodzinach, w społeczeństwie, w instytucjach, w kościele. Bo tak chyba było. Dzisiaj papież zwraca uwagę na to w sposób zupełnie inny niż wcześniej.
No, ja jestem księdzem od 25 lat i rozmowa na temat pedofilii w społeczeństwie, w kościele, tego zjawiska, które jak tutaj pani wspomniała, istnieje, no, dla mnie się pojawiło w rozmowach no, kilka lat temu. I nagle do mnie zaczęło też to docierać, że takie historie się dzieją, dramatyczne i ciekawe właśnie, że to spowodowało też moje spotkania z osobami, które były wykorzystywane seksualnie także przez księży. Miałem okazję rozmawiać i to było no, właśnie w przeciągu kilku ostatnich lat. Wcześniej w ogóle do mnie nie docierały takie wiadomości. W czasie mojej formacji w seminarium w ogóle nie było o tym rozmowy czy na zajęciach z psychologii, czy z teologii pastoralnej. No, o tym nie rozmawialiśmy, więc to rzeczywiście wrażliwość i świadomość tego do nas dotarła w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Pamiętam taką historię, to było w 2002 chyba drugim czy trzecim roku, byłem w Stanach Zjednoczonych, w Chicago i wtedy zorganizowano taką konferencję dla wszystkich księży z tej diecezji na temat pedofilii w kościele, ponieważ to był ten moment, kiedy wybuchł skandal w Stanach Zjednoczonych. I pamiętam dramatyczną konferencję, kilkuset księży tych Chicago, ja tam byłem jako gość zaproszony, przysłuchiwałem się tej rozmowie i pomyślałem sobie, no tego w Polsce w ogóle jeszcze nie ma. I widziałem dramat tego mierzenia się wtedy tej diecezji Chicago z pedofilią, z ujawnieniem takich wypadków w tej diecezji, z pokazaniem ofiar krzywdy, która się stała, ale też w rozmowie na temat tych księży, którzy tego się dopuścili. Więc ja wtedy pierwszy raz to usłyszałem, natomiast no w Polsce po kilkunastu latach dopiero.
To wrócę do tego właśnie trwania w milczeniu i że to jest jakby jedyny, najlepszy sposób. Tak to było w historii. Tymczasem to trwanie w myśleniu, że milczenie jest najlepszym sposobem na stawienie czoła temu problemowi, dzisiaj już odrzucamy.
Zdecydowanie.
Jak pomagać takim osobom? Czy w jaki sposób reagować? Są oczywiście odpowiedni kapłani, którzy są oddelegowani w każdej diecezji do rozwiązywania tych problemów. Tylko ludzie się nie chcą odważyć, ludzie nie chcą o tym mówić, ludzie nie chcą sobie przypominać tych traum, a jednocześnie trzeba w jakiś sposób to rozwiązać. Czy jest jakiś dobry model na rozwiązanie?
To znaczy na pewno będzie to rozwiązanie typu długodystansowego. Musimy pamiętać, że świadomość w społeczeństwie wzrasta, dlatego zaczyna się mówić o tych tematach. Jednostki odważają się podzielić się swoją traumą. I zdecydowanie powinny być to jakieś działania na szerszą skalę. Jeśli chodzi o terapię związaną z PTSD, czyli właśnie post-traumatic stress disorder, związane z bardzo silnymi przeżyciami, nie jest to łatwa sprawa. Na przykładzie chociażby żołnierzy, którzy walczyli na Bliskim Wschodzie, widać, jak ciężko przypłacają powrót do domu, wbrew pozorom wcale nie na linii frontu, ale właśnie po powrocie do rodzinnego łona. Tacy ludzie z tego typu syndromem budzą się na przykład z krzykiem w nocy, mają różnego rodzaju niekontrolowane wybuchy agresji, mają poczucie, że się znajdują na przykład na polu bitwy i podobnie jest właśnie z ofiarami pedofilii. Te sceny wracają, natomiast co z tym zrobić? Na pewno jest tu potrzebna terapia. Terapia w początkowej fazie krótkoterminowa, gdzie wspieramy adaptacyjne zasoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Odbudowujemy poczucie kontroli jednostki nad sytuacją, bo taka osoba...
A czy jest w ogóle to możliwe, żeby odbudować takie połamaną psychikę człowieka?
To wszystko zależy od potencjału danej osoby, tak? Są osoby, które sobie lepiej z tym radzą, które gorzej, ale nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji, że taka osoba powróci do normalnego życia i zupełnie wymarze. To jest prawie niemożliwe.
Trzeba pewnie wrócić do korzeni tego problemu i pewnie o tym też będzie dyskusja w Watykanie, ale ojciec Lombardi zwrócił uwagę jeszcze na jeden aspekt, że korzeniem problemu jest sposób, w jaki są przeżywane stosunki międzyludzkie, także wewnątrz Kościoła oraz przeżywanie sprawowania władzy jako panowania, przywództwa, a nie jako służby.
No papież Franciszek, on widzi to w takim kluczu problemu, który on nazywa klerykalizacją. I on to ciekawie tłumaczy, mówi, że kiedy w kościele wchodzimy w takie układy, że ktoś czuje się arystokracją w kościele i zaczyna budować właśnie taki swój świat, swoje relacje, odgradzając się, no, mając poczucie siły, władzy, to wtedy takie relacje, taki system klerykalny, który nie dotyczy tylko księży, on dotyczy wszystkich, którzy tworzą Kościół, ale tutaj mówimy o księżach, to kiedy tworzy się właśnie taką elitę, która nie ma kontaktu z innymi ludźmi, to w takim środowisku mogą się łatwiej tworzyć takie zachowania, które prowadzą na przykład do tego, że ktoś posuwa się do czynów agresywnych, nie? Także w kontekście seksualnym. I to jest problem, który papież stawia jako zasadniczy, czyli klerykalizm w kościele. To, co jest jakimś wyjściem, to jest budowanie normalnych relacji. Kiedy my wewnątrz kościoła, wewnątrz parafii, diecezji będziemy mieli dobre relacje, rzeczywiście takie, w których nie ma przemocy, żadnej przemocy, to ten problem, no, jakoś będziemy mogli stawić jemu czoła.
Jest też zwrócenie uwagi na to, że nie należy bronić instytucji, czy potwierdzać swoją w niej rolę, ale trzeba służyć ludziom przez instytucje Kościoła.
Tak, zdecydowanie. I ja bym tu się ośmieliła postawić nawet taką tezę, że cała sytuacja pedofilii ma swoje bardzo głębokie korzenie w pewnej tradycji. Proszę zwrócić uwagę na celibat. Czy to jest normalny, zwyczajny stan zgodny z naturą ludzką? Obawiam się, że natura ludzka po prostu jest jaka jest. Posiada system poznawczy, posiada emocje, również popędy, tak? W związku z tym nie jest do końca może naturalnym zjawisko, kiedy człowiek ma potrzebę zakładania rodziny, a nie może tego zrobić. Oczywiście nie mówię tu o głębokich powołaniach, kiedy ktoś ma potrzebę kontemplacji w samotności i decyduje się na życie samotne, ale również historia pokazuje odejścia wielu mnichów czy księży od kościoła właśnie z powodu spotkania na przykład na swojej drodze miłości. Jest to proces całkiem naturalny, też nie możemy tego piętnować i oskarżać takich osób o złamanie ślubów i to, że one są potępione na zawsze, tak?
To jest
kwestia wyboru.
Pewnie problem na inną audycję, ale drodzy Państwo, podsumowując naszą rozmowę, jak myślicie, czy to spotkanie przyniesie efekty?
No. To jest jakiś kolejny element w tym, co papież Franciszek podjął jako dzieło odnowy Kościoła w kontekście też zmierzenia się z problemem pedofilii. Oczywiście samo spotkanie będzie miało jakieś tam wymierne owoce, ponieważ ci biskupi, myślę, że będą dochodzili do jakichś konkretnych wniosków i będą chcieli to przełożyć na swoje lokalne środowiska, więc mam nadzieję, że tak. Natomiast no, to nie jest tak, że jedno spotkanie zmienia wszystko w kościele, nie? To człowiek żyje w procesie i także to wszystko, co się ma w nas zmienić, dzieje się w procesie. To jest jakiś element procesu i dobrze, że on jest.
No i każda dyskusja kolejna, każda następna przynosi wymianę myśli, burzę mózgów. Być może pojawią się właśnie w trakcie rozmowy pewne rozwiązania na świeżo, na gorąco. To jest niezwykle istotne, żeby być ze sobą i rozmawiać o tym temacie.
Temat trudny, pewnie będziemy do niego wracać. Dziękuję Państwu za obecność, za komentarze. Byli z nami pani profesor Katarzyna Skrzypińska, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka Polskiego Towarzystwa Psychologii, Religii i Duchowości oraz ksiądz dr Jacek Socha, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Gdyni, Chyloni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy.